Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Nie od dzisiaj wiadomo, że woda oznacza życie, ale pod jednym warunkiem. Jeżeli jest to zdrowa woda, czyli taka, która nie zawiera szkodliwych substancji i bakterii. W Stanach Zjednoczonych odnotowujemy ostatnio modę na wodę surową. Co bogatsi z dobrymi samochodami terenowymi jadą do źródeł strumieni górskich i stamtąd czerpią wodę. Ci biedniejsi muszą ją kupować butelkowaną i to za wygórowane ceny. Jednak specjaliści przestrzegają, nikt nie bada składu owej surowej wody i miast gasić pragnienie może być niebezpieczna dla zdrowia. Ale są regiony na świecie, w Europie i w naszym kraju, gdzie picie wody prosto z kranu jest absolutnie możliwe. Chorwaci nie wyobrażają sobie, by mogło być inaczej. Ale i my mamy swoje powody do dumy. Woda w bydgoskich kranach równa się ponoć tej, którą kupujemy w butelkach z napisem mineralna. I właśnie o naszej wodzie chciałbym dzisiaj porozmawiać z moimi i Państwa gośćmi. Prezesem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, panem Stanisławem Drzewieckim. Witamy pięknie. Z panią Agnieszką Cendrowską-Kociugą, która jest kierownikiem działu technologicznego. Panem Markiem Jankowiakiem, rzecznikiem prasowym Miejskich Wodociągów. I człowiekiem, który o wodzie w naszym województwie, tej takiej naturalnej wodzie, wie absolutnie wszystko, czyli pan Jacek Goszczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Dzień dobry.
Panie prezesie, czy to prawda, co powiedziałem? Można po prostu pod kran wstawić szklankę i możemy pić?
Nawet należy. Od 2010 roku, kiedy to zakończyliśmy, inwestycje przygotowywane, realizowane w okresie 10 lat, dzięki pomocy Unii Europejskiej mamy w kranach doskonałej jakości wodę, wodę bezpieczną, wodę, która zawiera sole mineralne niezbędne dla zdrowego człowieka. Także bez obaw i to właśnie z kranu nieprzegotowaną, bo wodę, którą przygotujemy, pozbawiamy wartościowych soli mineralnych, które zostają jako ten kamień kotłowy na dnie czajnika. Także zapraszam, zachęcam Państwa do tego, żeby pić wodę z kranu. Myślę, że nawet nie muszę zachęcać, bo nasze badania statystyczne pokazują, że 47% bydgoszczan pije już wodę z kranu, ma świadomość jej walorów zdrowotnych w szczególności i jej bezpieczeństwa sanitarnego. 80 kilka procent ma też tą świadomość, tylko jeszcze jest przed tym etapem przełamania się, żeby wyzbyć się tych obaw sprzed wielu, wielu lat, kiedy to rzeczywiście nie tylko w Bydgoszczy, ale w Polsce był problem z jakością wody. Wtedy się mówiło nie pij nieprzygotowane. To już jest całe szczęście odległa historia, także bydgoszczanie i praktycznie wszystkie miasta w Polsce i wszystkie mniejsze miejscowości mają ten komfort.
Mają ten komfort? No to ja chcę to sprawdzić. 52 345 50 90. Oczywiście Państwo możecie także uczestniczyć w naszej rozmowie. Czy próbowaliście już wodę z kranu? Co o niej sądzicie? Jakie są Państwa uwagi i opinie? Bardzo czekamy. 52 345 50 90. Ja wiem, że ta woda, która płynie w naszych kranach, to jest to woda albo z bardzo, że tak powiem, głębokiego, głębinowego ujęcia, albo woda prosto z brdy. Pani Agnieszko, co się z nią dzieje dalej? Jak ona trafia do was?
To nie jest tak, że jest prosto z brdy. Tutaj mamy cały proces technologiczny, dosyć skomplikowany, na którego drodze ta woda musi przejść. Pierwsze to stawy infiltracyjne. To jest taka naturalna bariera główna, przez którą ta woda przechodzi jak przez takie sito, zatrzymywana tam jest praktycznie cała bakteriologia, która znajduje się w rzece oraz większość związków organicznych znajdujących się w postaci zawiesiny.
No, przerwijmy tę rozmowę, bo właśnie dodzwania się do nas jeden ze słuchaczy i to z Włocławka. Halo, halo.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Ja tutaj jako włocławianin podobno w regionie mamy najzdrowszą wodę.
We Włocławku?
I nie wiem, ile w tym prawdy jest, to też bym poprosił o potwierdzenie.
Dobrze.
I przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że kiedyś za moich czasów dzieciństwa to tylko wodę z kranu się piło. Zresztą cała sieć tych saturatorów wody z sokiem też była zasilana bezpośrednio kranówką.
Choć dzisiaj żaden sanepid by się na to nie zgodził.
Ale ja mam jeszcze jedno pytanie, bo słyszałem takie informacje, że część rur jest jeszcze azbestowych i ile w tym prawdy jest, a ile to
świetne
to jest
pytanie. No, dziękujemy pięknie, a zatem wiemy coś na temat wody we Wrocławku?
Nie tylko we Wrocławku, generalnie w Polsce, w miastach, na wsiach w Polsce dzisiaj jakość wody w kranie to jest o jakości wody do picia, zgodnie zresztą z rozporządzeniem ministra
wspominał dzieciństwo,
zdrowia.
To faktycznie było jakieś załamanie?
To znaczy problem z jakością wody generalnie dotyczył w Polsce tych dużych miast, gdzie korzystano z wody powierzchniowej. Gdzie nie było technologii, nie było możliwości finansowych, aby tą wodę uzdatnić. Natomiast tam, gdzie pobierano wodę podziemną, szczególnie w małych miejscowościach, to ta woda była dobrej jakości. Ja pamiętam, że z dzieciństwa też piło się wodę z kranu, nikt się nad tym nie zastanawiał. Także to jest generalnie...
I nie chorował.
Tak, ja przypomnę, bo rzadko o tym pamiętamy, że jednym z zobowiązań akcesyjnych Polski przy wejściu do Unii Europejskiej było zobowiązanie się rządu polskiego, to podkreślę, że zapewni, w określonym czasie, ten czas już minął, Polakom, wszystkim Polakom jakość wody w kranie o jakości wody do picia. To dobro jest powszechnie dostępne. Ja uproszczę, nawet jeżeli otwieramy rano kran, czy w ciągu dnia i płynie woda, to możemy spokojnie z niej korzystać, możemy ją pić, to znaczy, że ona jest bezpieczna, bo to jest jeden z nielicznych produktów spożywczych, bo to jest produkt spożywczy.
Woda jako
która
produkt
jest
spożywczy.
Monitorowana i kontrolowana przez laboratoria wodociągu. W Bydgoszczy na przykład jest prawie 5 tysięcy badań jakości wody w ciągu roku. Ogromna liczba, ale też Państwowy Inspektor Sanitarny też monitoruje, nadzoruje jakość wody. Także to jest gwarantowane. Tak jak mówię, upraszczając, otwieramy kran, jest woda, możemy ją bez ograniczeń pić. Oczywiście walory wody, każdy mówi, że ma dobrą wodę. To jest kwestia często nawyku. Jeżeli pijemy wodę przez całe życie, bardzo dobrej jakości i w innym miejscu, mimo że też jest taka sama, ona nam nie będzie smakować, bo to jest kwestia przyzwyczajenia. Natomiast idąc dalej, tą wodę też można różnicować. Im więcej soli mineralnych, suma anionów i kationów w wodzie, im ta liczba jest większa, tym woda jest bardziej wartościowa, przede wszystkim bardziej zdrowa dla nas pijących. A tuż bywa różnie z tym. My w Bydgoszczy mamy od tej strony wyjątkowo dobrą sytuację, ze względu na ujęcie wody w Lesie Gdańskim, które ma wody o średnim poziomie mineralizacji bardzo dobrej jakości, a ujęcie wody na Czyszkówku, ze względu na technologię zastosowaną metodą sztucznej infiltracji wodę uzdatniamy, która wzbogaca wodę w sole mineralne, także ten w sumie jakość tej wody w kontekście sumy anionów i kationów jest w Bydgoszczy naprawdę bardzo dobra.
No i jeszcze jedna część pytania naszego słuchacza, no aż mi się trochę włosy podniosły.
Azbest, tak, o właśnie, tak. Bo poszedłem trochę w ten wątek poboczny. Kiedyś tak, budowano w Polsce wodociągi z rur azbestowo-cementowych w miastach i na wsiach, bo to było po prostu bardzo, bardzo tanie. Natomiast to już jest historia. W Bydgoszczy tych rur azbestowych wodociągów z tych rur wykonanych było trochę, ale my wymieniliśmy
wszystkie
do zera dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Wymieniliśmy wszystkie wodociągi azbestowo-cementowe, także ich nie ma. Mało tego, wszystkie przewody magistralne, które doprowadzają wodę do poszczególnych osiedli i dzielnic, poddaliśmy renowacji poprzez wprowadzenie do środka specjalnych wykładzin, które izolują wodę od materiału rury. W efekcie jej jakość się nie zmienia na drodze przepływu.
Rozumiem, nawet jeśli by była z azbestu, to i tak to nie wpływa.
Ale azbestu nie ma. Natomiast ta jakość na ujęciu jest też na osiedlu u klienta.
Mamy kolejny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Ja wprawdzie dzwonię z Torunia, ale chciałam zapytać o coś takiego, czy woda przygotowana, bo tak przyzwyczajona, że no niestety surowej nie piję, chociaż mamy bardzo dobrą.
Się pani boi.
Tak, czy dużo traci na wartości?
Mówił o tym pan prezes, ale jeszcze raz powtórzę.
Przepraszam, że ja tu może się też w tej sprawie wypowiem. Na pewno tak, bo to, co w wodzie najważniejsze, najcenniejsze, oprócz innych minerałów, to są przede wszystkim wodorowęglany, wapnia i magnezu. Wapń, materiał budulcowy, kości, magnez, to jest odpowiedzialny za krążenie, za ciśnienie, za układ kardiologiczny, za serce.
Potrzebne.
Jeżeli pani tą wodę zagotuje, to na skutek procesu fizycznego gotowania zmienia się rozpuszczalność dwutlenku węgla w wodzie i on po prostu sobie ulatuje do atmosfery wraz z parą wodną i w efekcie wodorowęglany przechodzą węglany i zostają w czajniku na dnie. My widzimy taką ten kamień kotłowy, czyli to, co najcenniejsze w tej wodzie zostaje w czajniku i wtedy organizm nie ma tego. Dlatego zachęcamy, żeby jednak przede wszystkim pić wodę surową, nieprzegotowaną.
Powróćmy do tej technologii, czekając na Państwa telefony. 345 50 90, kierunkowy 52. Dzisiaj rozmawiamy o wodzie i to o tej wodzie, która płynie z naszych kranów. Pani Agnieszka Cendrowska-Kociuga, kierownik działu technologicznego miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy, powiedziała nam najpierw, że woda przechodzi przez takie sita, które łapią bakterie. No bakterii nikt na oczy nie widział. Tak to małe, jak to jest możliwe?
Znaczy, trochę kolokwialnie powiedziałam, że to jest sito, ale jest no, filtr piaskowy czy naturalny grunt, jest to taki rodzaj sita bardzo, bardzo drobnego, który wyłapuje, ma tendencję takiego przyciągania do siebie tych drobinek bakterii i działa po prostu jako taka bariera.
A więc bakterie już w tym momencie...
Tak, one nie wchodzą nam w grunt, nie wchodzą w dalszy proces technologiczny.
No i mamy telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, ja mam taką sprawę. Właśnie słucham o wodzie. Mieszkam na osiedlu Eskulapa na tym Fordonie i mamy tutaj złą wodę. Ale woda może jest dobra doprowadzana, tylko coś się chyba stało w rurach, tak przypuszczam. I z rur czuję często smak takiej zgnilizny. Zgłaszałam to do zarządcy. Inni lokatorzy też skarżą się.
Tak to odczuwają,
tak? W tej chwili
tak?
Nie wiem, bo choruję od paru dni i nie rozmawiałam z nikim, jak jest u kogoś, u sąsiadów. I naprawdę no, może to być przyczyną złego samopoczucia. A poza tym kamień, który się osadza, bo woda jest twarda, to powinien być jakiś szary, jakiś biały. A na tej słuchawce prysznicowej zauważyłam różowy od nalot.
Różowy osad, różowy nalot. Więc dziękujemy za ten sygnał. Zaraz zapytamy, proszę pani, specjalistów, którzy o wodzie wiedzą wszystko. Pani Agnieszko, różowy osad?
Nie mam zielonego pojęcia, skąd by się miał wziąć ten różowy osad. I z jakich materiałów jest zbudowana instalacja wewnętrzna, bo to najprawdopodobniej stąd muszą pochodzić te problemy.
Czyli to jest problem właściciela budynku.
Tak. Najprawdopodobniej tak. Jeżeli mówi pani, że woda ma taki nieprzyjemny smak, stęchły, najprawdopodobniej zbyt długo przebywa w rurach. Nie ma krążenia, nie jest zbyt mały rozbiór. Ciężko mi jest powiedzieć, czy pani mieszka w domku jednorodzinnym, czy w bloku.
Osiedle Eskulapa, więc przypuszczam, że blok.
Najprawdopodobniej, w związku z powyższym, najprawdopodobniej ta woda po prostu zbyt długo stoi w rurach w budynku.
Na tym osiedlu jest woda z Lasu Gdańskiego, z tego ujęcia w Lesie Gdańskim.
Czyli tego najlepszego ujęcia.
Ale ona tam ma kilkadziesiąt minut. Ona jest świeża po uzdatnieniu, więc na pewno z strony wodociągów ona jest doskonałej jakości gwarantowana. Tak. Być może jest problem z instalacją wewnętrzną, tak jak pani Żydzia zauważyła.
Poza tym ta woda nie jest chlorowana. Ona przechodzi tylko przez filtry UV, w związku z powyższym nie ma prawa zmienić swojego składu.
I smaku,
ani zapachu.
No i powiedzmy sobie teraz, czekając na państwa telefony oczywiście, 345 50 90, bakterie wyłapaliśmy z tej wody.
Tak, następnie woda wsiąka w ten grunt, dochodzi do poziomu wód gruntowych i następuje mieszanie. Uzyskujemy w ten sposób taką wypadkową, czyli wodę infiltracyjną. Ona nie jest tak do końca ani wodą powierzchniową, ani nie jest do końca wodą podziemną. Zyskuje minerały, tak jak woda podziemna, natomiast jest bardziej miękka i powiedzmy, że przyjemniejsza w odczuciach takich organoleptycznych. Następnie barierami studni...
Jeżeli pani inżynier pozwoli, abym uzupełnił, to co jest ważne w przypadku wody, bo o wodzie powinniśmy mówić tak jak o winie. Wino musi mieć dobrą temperaturę. Właśnie w tym gruncie przepływająca woda stabilizuje swoją temperaturę i tak mniej więcej między 8, 12, 14 stopni tą temperaturę uzyskuje, bo latem to jest 20-25 stopni w rzece, za ciepła, niesmaczna, zimą prawie zero, tym bardziej. To jest bardzo ważne.
Mamy jako wielką lodówkę. W temperaturze od 8 do 12 stopni.
Ta wielka lodówka w postaci ziemi, prawda, czy ogrzewanie zimą, wielki ogrzewacz wody, to też jest element technologii.
No to odbierzmy telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja dzwonię z takim pytaniem, czy jeżeli mamy już takiej dobrej jakości wodę w kranie, czy w takim razie jest sens jeszcze dodatkowo stosować tak zwane dzbanki filtracyjne, szeroko dostępne, że tak powiem.
I reklamowane, tak.
Tak, i reklamowane, które tam zmiękczają tą wodę, filtrują, nie wiem, odstrzączają chlor jak gdyby i tak dalej, to jest jedno pytanie. I drugie pytanie dotyczy tego, czy jeżeli załóżmy stwierdzono u nas większą twardość wody, czy też jest sens stosowania tych wszystkich zmiękczaczy, które montuje się w instalacjach domowych, które właśnie powodują, że nikną nam na kranach te wszystkie nieprzyjemne dla oka zakamienienia.
Dziękujemy pięknie za pytanie. Odbierzmy jeszcze jeden telefon, bo się... ale bardzo prosimy o ściszenie radia. Halo? No niestety... Niestety słyszymy tylko jakieś takie dziwne odgłosy, a więc odłóżmy słuchawkę, czekamy na Państwa telefony. Czy warto stosować dodatkowe kubki filtrujące, czy warto takie urządzenia kupować? Ma Pani w domu, Pani Agnieszko?
Nie mam, nie potrzebuję i nie korzystam z tego, natomiast no, ja mieszkam w tej części miasta, gdzie jest zasilanie z czyszkówka, w związku z powyższym ta woda jest bardziej miękka i nie mam problemów z osadem żadnym. Natomiast często jak do mnie dzwonią osoby po poradę i znajdują się w rejonie zasilania wodą podziemną, tą wysoko zmineralizowaną, to żeby ułatwić im życie, proponuję im zastosować oczywiście zmiękczacz, ale jednocześnie wyprowadzić osobny przewód z wodą bezpośrednio do gotowania do kuchni. Czyli żebyśmy to, co potrzebujemy do prania, do sprzątania, do zmywarki, do pralki, proszę bardzo, niech będzie zmiękczacz, no bo to nam ułatwia życie. Nie stosujemy w tym momencie tych wszystkich soli. Natomiast do picia tylko i wyłącznie woda prosto z naszej sieci.
Tak, ale do zmiękczacza też trzeba dodać sól, bo tam trzeba. Jest wymiana jonowa, w związku z tym ta chemia też do tych ścieków trafi tak naprawdę. Tak. To jest taka moda się pojawiła, to jest na małą skalę, że są przypadki, ku mojemu zaskoczeniu, że mieszkańcy, szczególnie w domkach jednorodzinnych, zmiękczają wodę. No, w żadnym wypadku, jeżeli już ktoś do takiego pomysłu doszedł, żeby miał czystą wylewkę, żeby na kabinie przyrzeźnicowej nie było jakichś tam plamek osadu, no to jest kwestia zamiast czystość. Jest czystość w konsekwencji pogorszenia jakości, ale tej wody absolutnie nie wolno pić, bo ona jest wręcz szkodliwa dla zdrowia. Woda pozbawiona soli mineralnych jest dla zdrowia szkodliwa. Także ja to mówię często upraszczając, że to jest kwestia wyboru. No, mam tą wylewkę, mam ten kran, tam ten kamień się pojawił, od czasu do czasu trzeba go tam wyczyścić, można to łatwo zrobić. Natomiast mam bezpieczną, zdrową wodę, bo te sole mineralne, szczególnie z tego ujęcia w Lesie Gdańskim, to jest naprawdę ogromna wartość. To jest niespotykane w skali kraju. Nie tylko ujęcie wody o tak wysokiej zawartości soli mineralnych, wapnia, magnezu, ale też inne. To pani inżynier lepiej pamięta. Te szczególnie dla zdrowia i tam dla osób chorych są zawarte w tej wodzie związki mineralne.
Także tak te filtry, które są po prostu te w postaci dzbanków, one absolutnie nie mają racji bytu.
Czyli to tak jakby z wyjałowieniem naszej flory biologicznej wewnątrz organizmu. Nie warto tej wody aż tak bardzo oczyścić, aż tak bardzo pozbawić wszystkiego, bo wtedy, jak powiedział pan prezes, może być wręcz niebezpieczna.
Dokładnie. To jest tak, jakbyśmy pili wodę zdemineralizowaną czy zdejonizowaną. W związku z powyższym wiadomo, że nikt takiej wody nie używa do gotowania zupy, do przyrządzania herbaty czy kawy.
345 50 90 kierunkowy 52. Dzisiaj, jak Państwo słyszycie, rozmawiamy o wodzie i to tej wodzie, która płynie z naszych kranów. Okazuje się, że pasjonująca może być sama technologia przygotowania tej wody, nim popłynie w naszym kranie. Najpierw wyłapujemy bakterie, później przepuszczamy przez glebę, by uzyskać wszelkiego rodzaju minerały. Co się dzieje dalej, zaraz opowiemy, ale odbierzemy telefon. Halo? Oj, mam mały kłopocik. Proszę poczekać. O, już teraz mamy połączenie. Prosimy o ściszenie radioodbiornika.
Już za chwileczkę małą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie. Jeżeli blok już stoi ponad 50 lat, około 60, i te same rury doprowadzające są ciągle, czy w takim razie tam nie ma jakichś szkodliwych substancji, które
jakichś
z tych
osadów,
rur
tak?
pochodzą? Ja mieszkam na Powstańcu Wielkopolskich, tuż przy Gajowej, i właśnie jeszcze druga część pytania to jest to, czy my mamy z tego osiedla leśnego tę wodę?
Dziękuję pięknie za pytania. Ja powiem tak, pan prezes powiedział, że te rury, które doprowadzają wodę do budynków, to już nawet mają takie wykładziny w środku, żeby coś z tych rur nie przechodziło do tej wody. No ale w przypadku starych bloków, starych 50-60-letnich.
Najwięcej tego, co się mogło osadzić, to przede wszystkim żelazo, tak? No to jest naturalny proces odkładania i to może państwu grozić. No może powodować, że większa część rozpuszczonego żelaza może znajdować się w tej wodzie.
Natomiast bardzo?
Nie. Natomiast z punktu widzenia zdrowotnego absolutnie nie ma to żadnego znaczenia. WHO dopuszcza w wodzie nawet 10 mg żelaza na litr, A natomiast to, że limitujemy ten pierwiastek, to jest tylko i wyłącznie ze względów eksploatacyjnych, po to, żeby właśnie rury nie zarastały, żeby nie było żółtych plam na ceramice, żeby nasze pranie nie robiło się szare po kilku praniach. Dlatego przede wszystkim limitujemy ten pierwiastek. Nie jest to absolutnie limitowane ze względów zdrowotnych.
No więc tak bardzo nie bójmy się tych starych kanalizacji, które są, czy tych starych wodociągów, które są w naszych budynkach, blokach, które mają swoje lata, bo tam się tylko osadza to, co mówiła pani Agnieszka, czyli żelazo. Przepuściliśmy przez glebę tę naszą wodę, mamy już ją pięknie zmineralizowaną, podajemy w temperaturze 8-14 stopni. Bardzo mi się to podoba, bo to brzmi przepięknie. Co się dalej dzieje z tą wodą?
Następnie zaczynamy ją uzdatniać najpierw jako wodę podziemną, bo tak jak powiedziałam, to jest taka wypadkowa, to nie jest ani woda podziemna, ani woda powierzchniowa, tylko taka mieszanina. Musimy się z tej wody pozbyć żelaza i manganu.
Z uwagi, żelaza wiadomo, bo
wiadomo,
się osadza w
żeby się nie osadzał w rurach. Mangan podobnie, jest jeszcze bardziej, powoduje jeszcze większy koloryt, tak, wody, jeżeli jest go zbyt wiele. Potem rozpoczynamy proces ozonowania. W tym procesie pozbywamy się wszystkich związków, znaczy pozbywamy się, tniemy związki organiczne, które wyglądają w postaci takich długich łańcuchów. Musimy je pociąć na takie mniejsze kawałki po to, żeby następnie je zaabsorbować na filtrach węglowych. W tym procesie pozbywamy się tej całej rozpuszczonej organiki, której nie widać, a która między innymi powoduje to, że woda po przechlorowaniu daje nieprzyjemny zapach właśnie takiej chlorowanej wody basenowej. Dzięki temu między innymi mogliśmy zmniejszyć zapotrzebowanie na chlor. Dajemy tylko tyle tego chloru, ile wymagają właściwości takie bakteriostatyczne, które musimy zachować w sieci wodociągowej, żeby tam się nam nie następował wtórny rozwój bakteriologii. I to jest wszystko.
I to jest wszystko. Dobrze, no i teraz co? Ta woda już jest gotowa do...
I ona jest gotowa do podania, do spożycia o zawartości chloru niewyczuwalnego dla przeciętnego Kowalskiego.
No i teraz mam pytanie. Chciałbym wiedzieć o mojej wodzie więcej. Tej, którą mam w kranie. Chciałbym, mieszkam konkretnie w określonej dzielnicy, w określonym miejscu, w określonym mieście. Chciałbym, żeby mi ktoś powiedział, jaka ta woda naprawdę jest, ile ona tam różnych rzeczy zawiera. Jest taka możliwość?
Oczywiście na stronie internetowej co kwartał jest podawana taka tabela jakości wody, zarówno z Lasu Gdańskiego, jak i z Czyszkówka. Wszystkie parametry, które badamy zgodnie z rozporządzeniem, czyli czego ile zawiera, w jakich ilościach, jak również jest jeszcze druga tabelka, taka typowo dla mieszkańców, po to, żeby ustawili sobie zmywarkę lub pralkę, która pokazuje twardości w poszczególnych częściach Bydgoszczy, czyli w poszczególnych dzielnicach.
Bardzo mnie interesuje to, co pani powiedziała, że należy rozdzielić tę zimną wodę na tę, którą mamy do kuchni i na tę, którą mamy do wszystkich innych rzeczy w domu.
Jak najbardziej. Ta do kuchni to jest to, co powiedziałam. Ona powinna być prosto z kranu, prosto z rur, bez żadnego dodatkowego uzdatniania, bez żadnego zmiękczania, po to, żeby zachowała te wszystkie związki mineralne, które są nam potrzebne dla organizmu.
345 50 90, ten telefon cały czas do państwa dyspozycji. Bardzo proszę o telefony. Halo, halo.
Witam. Ja właśnie w sprawie tych filtrów jeszcze, wiem, że się powtarzam, ale ja na przykład stosuję w domu taki filtr typu Brita, tak? Które tam możemy sobie zakupić w markecie. Czy one mają sens w tym momencie w ogóle? Bo powiem tak, ja korzystam z tego, mam małe dziecko i chciałbym mieć pewny, że po prostu ta woda, którą mam z kranu do przegotowania, że ona się po prostu dla dzieci nadaje, tak?
No ale słyszał pan, co powiedział pan prezes, że nie należy tej wody absolutnie wyjaławiać do zera, bo wtedy jest wręcz szkodliwa.
Rozumiem. Tylko właśnie tutaj mnie zastanawia, czy wtedy stosowanie takich filtrów, mówię konkretnie o tych filtrach dzbankowych, czy to ma, no bo są różne filtry, tak, które mają różne zastosowania. Jak ten konkretny filtr tutaj, że tak powiem, działa? Podobnie tak wyjaławia?
Zapytam specjalistów, czyli panią Agnieszkę. Dziękuję pięknie za telefon.
W tych filtrach typu Brita oni przede wszystkim się chwalą tym, że eliminują chlor. Natomiast proszę pana, te dawki chloru wolnego, które są w sieci, one są na tak małych, znikomych ilościach, że jak badamy...
Nawet dla bardzo małego
nawet
dziecka?
Nawet jak dla bardzo małego dziecka, ponieważ jak badamy zawartość chloru na sieci, a mamy tych punktów ponad 200, to mamy ten chlor na poziomie 0,02, czyli tego zero nic praktycznie, to jest bardzo niewiele. Natomiast chlor jest gazem, który po wydostaniu się tak jakby z rury, czyli z naszego kranu, natychmiast ulega odgazowaniu. W związku z powyższym, jeżeli pan dla pewności odstawi tą wodę chociaż na 15 minut w jakimś naczyniu, garnku, szklance, ma pan 100% pewności, że tego chloru tam się w ogóle nie będzie.
Po prostu wyparuje.
On po prostu odparuje.
Jeżeli można dodać, ta idea wszystkich filtrów nakranowych, bez względu jak one się nazywają i z jakiej firmy pochodzą, która została wprowadzona do Polski, miała przede wszystkim za zadanie eliminację zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Ale ten problem wodociągi, nie tylko bydgoskie, generalnie na terenie całego kraju ze swoich sieci i z punktów uzdatniania usunęły. Woda, jeżeli chodzi o stan sanitarny, oczywiście ta już uzdatniona, w tej chwili nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem mikrobiologicznym.
I nie należy przesadzać, czyli no nie tak koniecznie z tymi filtrami na kranowymi. Ma pan w domu, panie Jacku?
Kiedyś miałem. Rzeczywiście kiedyś miałem, kiedy zawartość chloru w bydgoskich wodociągach była spora z uwagi na ówczesne sposoby uzdatniania.
Ja bym chciał teraz, żeby pan Marek Jankowiak, rzecznik prasowy wodociągów, się czymś pochwalił, bo mamy się czym pochwalić. Bydgoszcz przestaje bać się deszczu. Tak głosiły nagłówki gazet.
Tak, ale zanim może o tym deszczu, to jeszcze chciałem dopowiedzieć, ponieważ pan redaktor pytał, gdzie można się czegoś dowiedzieć o wodzie, to chciałem tutaj przypomnieć, że od kilku lat przygotowujemy w naszym ośrodku telewizyjnym taki edukacyjny program o tym, co dzieje się z wodą bydgoską, wszystkie zdarzenia, które mają miejsce w związku z tym. Woda Bydgoska, tak się ten program nazywa, dwa razy w miesiącu się ukazuje. Pomysły często rodzą się na pniu. Myślę, że tutaj też jest okazja, żeby zachęcić państwa do zadawania pytań drogą przez stronę internetową. Jeśli będzie tych pytań dużo, to będziemy odpowiadać również w tym programie na temat tego, co z wodą bydgoską się dzieje.
No ale jeśli napiszę też do wodociągów i kanalizacji maila, to pan, panie Marku, odpowie.
Odpowiadamy, tak jest. A o deszczówce opowiadam. Projekt zrodził się z potrzeby, bo właściwie myślę o wszystkich wodociągach, działania zmierzające do tego, żeby budować coraz większe rury, które są w stanie przejąć nawałnice opadowe, które nam od jakiegoś czasu towarzyszą, spełzły na niczym. No, żadna technologia nie jest w stanie tego udźwignąć.
Nie ma takiej rury,
nie
która
ma
by to
takiej
przyjęło.
Rury, tak, a z drugiej strony no, trzeba by niebotycznych pieniędzy, żeby to wykonać, a jednocześnie zżywamy się z takim na co dzień zdarzeniem, co ulewa, to nas zalewa, tak? W Bydgoszczy mieliśmy też sporo tego. Stąd decyzja o tym, że po uporządkowaniu tych dwóch podstawowych rzeczy, czyli spraw wody, związanych z wodą i z kanalizacją, zabrać się za ten trzeci, niezbędny, uzupełniający element, jakim są opady wody deszczowej, czyli wód opadowych, tak? Nadmiar wód opadowych. Klimat nam się zmienił, deszcze nawalne napadają nas coraz częściej, kanalizacja nie jest w stanie tego przyjąć. W związku z tym trzeba pomyśleć o tym, żeby stworzyć takie warunki, żeby tej wody natychmiast nie odprowadzać do kanalizacji, tylko ją retencjonować, czyli odłożyć i wykorzystać, ale w innej formie, w innej postaci, a przede wszystkim w innym czasie.
Może być na przykład potrzebna do podlewania ogródka?
I ona bardzo często się przydaje, tylko oczywiście trzeba ją wcześniej gdzieś zmagazynować, albo zadziałać tak mądrze, że od razu odciąć kawałek rynny i pomyśleć o tym, żeby w ogródku sobie zamontować dużą beczkę, 200-300 według potrzeb litrową i ten spad wody odprowadzać sobie do tej beczki. Mówię o takich prostych na razie działaniach, bo
warto
cały projekt...
Warto podkreślić, że ta woda jest miękka, nie?
Tak, i ona się do wielu właśnie do tego typu działań przydaje. Chciałem powiedzieć, że ten projekt zakłada budowę tylko 14 kilometrów nowych odcinków kanałów deszczowych, natomiast aż 90, prawie 100 kilometrów modernizacji, a przede wszystkim budowę 66 zbiorników retencyjnych na terenie Bydgoszczy, które pomogą te wody zmagazynować i potem ewentualnie ją wykorzystać.
I to cały za pieniądze projekt, unijne.
Cały projekt kosztuje 276 milionów, pierwsza jego część, z tego 130 milionów dostaliśmy grantów wygranym w konkursie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tak fundusz, jak i eksperci ocenili, że bydgoski projekt to jest najbardziej kompleksowy projekt, bo po prostu rozwiązuje problemy w skali całego miasta.
No, bądźmy dumni, chwalmy się tym, bo będziemy, że tak powiem, no, poligonem doświadczalnym dla wszystkich miast w całym kraju.
Tak jest. I z tego nie pierwszy raz mamy okazję się cieszyć.
Chwalić też przy okazji. Kiedy byłem w Tunezji, to przewodnik powiedział coś takiego. Tunezja będzie wtedy krajem wysoce rozwiniętym i cywilizowanym, kiedy ani kropla deszczu nie zostanie zmarnowana. Bo woda to dzisiaj luksus, bo woda to dzisiaj bardzo cenna rzecz. Panie Jacku, pan Jacek Gorszyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jak my się jawimy jako nasze województwo w zasobach wody? Bogaci, biedni, średni?
Zdecydowanie zróżnicowani. Północna część naszego województwa, a więc obszary pojezierne, fragment Pojezierza Południowo-Pomorskiego.
Brodnice i okolice.
Brodnice i okolice plus Bory Tucholskie, ponad wszelką wątpliwość z uwagi na duże pokrycie lasami, posiada ogromne zdolności retencyjne i znacznie lepsze stosunki wodne w sensie możliwości wykorzystania tych zasobów w stosunku do południowej części, chociażby do Kujaw. Nie od dzisiaj słyszymy o problemach stepowienia Kujaw, związanego oczywiście z małą ilością, ekstremalnie niską w niektórych latach na tym terenie. W związku z tym te zasoby wodne, czy wód powierzchniowych, ale również wód podziemnych, są w stosunku do tego, co jest zgromadzone w części północnej, w znaczny sposób ograniczone.
Halo, halo. Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry, szanowni. Mam takie pytanie odnośnie wody. W Bydgoszczy jakość wody jest dosyć dobra, a chciałbym się dopytać, jak wygląda sprawa w Szubinie?
W mniejszych miejscowościach. Pan, dobrze, dziękujemy za pytanie. Pan prezes Drzewiecki powiedział, że te mniejsze miejscowości także dostają takie wody, które bardzo dobrze spełniają swoje wymogi.
Przede wszystkim mniejsze miejscowości mają swoje źródła w studniach, tak?
Głębinowych studniach?
Tak. W związku z powyższym na starcie ta woda nie wymaga aż tylu zabiegów oczyszczania, uzdatniania tej wody do wysokiej.
Natura ją przefiltrowała?
Natura już ją przefiltrowała, natura ją chroni najczęściej przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi, czyli takimi pochodzącymi z działalności człowieka. W związku z powyższym na ogół ona już na starcie jest bardzo dobrej jakości.
Także Szubiniacy wcale nie muszą się absolutnie martwić. Mówiliśmy o tym, że północ województwa bogata w wodę, a Kujawy niestety stepowienie. Da się tą wodą jakoś gospodarować, żeby podzielić każdemu porówno?
Tak, tego rodzaju zabiegi w gospodarce wodnej, bo wkraczamy na pole, które nosi taką nazwę, ponad wszelką wątpliwość powodują, czy mają spowodować, że magazynowanie wody, chociażby w zbiornikach retencyjnych, takich jakich mamy czy na ciągu Brdy, czy na ciągu Wdy, mają powodować, że w okresach zwiększonego zapotrzebowania będziemy dysponowali nadmiarem tej wody. Służyć temu może również...
Zapasem, powiedzmy, nie nadmiarem.
Zapasem. Tego rodzaju zapasy ma stwarzać również realizowane na terenie województwa programy małej retencji, a więc podpiętrzania przede wszystkim jezior. Niewielkie stopnie jazy spiętrzające czy podnoszące poziom piętrzenia to jednocześnie i stabilizacja poziomu wody na poziomie z wielolecia, ale również zmagazynowanie wody, na przykład na potrzeby rolnictwa.
Oj, przydaliby nam się menonici znowu.
Tak, ale tutaj te działania podejmowane przez Zarząd Melioracji są od wielu lat prowadzone na szeroką skalę i one przynoszą swoje rezultaty. Oczywiście w warunkach normalnych, nie w warunkach ekstremalnych, o których już tutaj wspomnieliśmy, przy długotrwałej suszy, przy latach, gdzie nie mamy pokrywy śnieżnej, jednak te zasoby wodne, zwłaszcza na południu województwa, ulegają drastycznej redukcji.
Drastyczna redukcja, więc wcale nie mamy tej wody w nadmiarze, należy ją szanować, należy o nią dbać, a dbać to znaczy nie zanieczyszczać. Za każdym razem, co roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wydaje taką grubą knigę, gdzie opisuje wszystko, co nas otacza, między innymi wody, i tam opisuje też stan jakości wód.
Tak, jest to jeden z podstawowych elementów środowiska badanych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez wszystkie organy inspekcji ochrony środowiska na terenie całego kraju, również przez Kujawsko-Pomorski WIOŚ. I ten element jest podzielony na badania rzek, badania jezior, które są prowadzone według systemów wprowadzonych w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej ramową dyrektywą wodną. Wykonujemy zarówno badania, jak i ocenę zgodnie z przepisami unijnymi. Nie ma od tego odwrotu. Te informacje pokazują, że przede wszystkim porządkowanie, systematyczne porządkowanie gospodarki wodnej ściekowej, które miało miejsca w ostatnim, no, 25-30 lat na terenie województwa, przynosi swoje rezultaty. Zmniejszenie ilości ścieków, poprawa ich jakości, tych ścieków oczyszczonych, trafiających do odbiornika, zaowocowała tym, że w zakresie parametrów fizyko-chemicznych w zasadzie na większości badanych przez nas rzek nie ma występujących problemów z takimi, którymi mieliśmy do czynienia jeszcze w latach 70.
Piąta klasa czystości, tak?
No tak, ale to na przykład było związane z tym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym. Te wszystkie rzeki na czerwono to był stan sanitarny.
Odbierzmy telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałem zapytać, fachowcy widzę, że są w radiu przy okazji, czy woda bydgoska jest na jakimś etapie fluorowana? To jedno pytanie.
Tak.
I drugie pytanie, ozon, który jest używany, czy...
Fluor, ozon.
Czy on przedostaje się w jakimś procencie do wody już...
Jaki
procent tego ozonu w wodzie, którą dostajemy już z kranu?
Dziękujemy pięknie za pytanie. Pani Agnieszko, to pytanie do specjalisty.
Nie fluoryzujemy wody, także można bezpiecznie korzystać z past do zębów posiadających fluor. Fluor w naszej wodzie, zarówno czy Szkówka, jak i z Lasu Gdańskiego, jest na poziomie 0,14 mg, także znikomy. Natomiast jeżeli chodzi o ozon, to nie przedostaje się absolutnie do sieci, nawet nie powinien, z uwagi na to, że ozon jest bardzo silnym utleniaczem, powodującym bardzo intensywną korozję. W związku z powyższym, gdybyśmy ozonowali tą wodę, to
szybko byśmy stracili...
Szybko byśmy stracili całą sieć wodociągową.
Jest związkiem reaktywnym.
Jest tak. Natomiast oprócz tego on jest bardzo krótkotrwały, także jego czas zbytowania to jest około 20 minut i to jest akurat ten moment, przez który ozon ma kontakt ze związkami organicznymi w specjalnych komorach kontaktowych, jak my to nazywamy, i po przepłynięciu przez filtry węglowe nie ma go po prostu wcale.
Także w ogóle się o ozon i fluor nie martwimy w naszych kranach. Ja chcę powrócić do tej wody naturalnej, która jest w naszym województwie. Nie mamy na szczęście już rzek na czerwono, ale te rzeki ciężko odczuły tę naszą działalność. Wspomnę Brdę i taki zakład, który wiele lat temu z panem Stanisławem Drzewieckim zawarłem, że pan prezes powiedział, załóżmy się, że za 5 lat napijemy się wody z Brdy. No i podobno, no i stało się. No i stało się. Mogę tę wodę pić choćby z kranu, bo płynie z Brdy, ale rzeka potrzebowała kilku lat.
Rozpoczynając pracę w ówczesnym Wojewódzkim Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska, uczestniczyłem w 1987 roku w konferencji Przywróćmy rzekę Brdę przyrodzie. Wówczas padły deklaracje ze strony polityków, decydentów, że z tym problemem zanieczyszczenia rzeki, który był potężny, Brdy, zwłaszcza na terenie miasta Bydgoszczy, należy coś zrobić. Prawdę mówiąc, przysłuchując się jako uczestnik tego spotkania, nie bardzo wierzyłem w spełnienie deklaracji.
Ja też wtedy bardzo powątpiewałem.
Muszę powiedzieć, że się pomyliłem. Na szczęście się pomyliłem, bo rzeczywiście czas i pieniądze i działania inwestycyjne pozwoliły na to, że Bydgoszcz uzyskała tę rzekę od nowa. Zarówno
no tak,
do zawodów
pływackich. Ale mierzyliście rok po roku i przez pierwsze lata nie było reakcji.
Tak, ale ekosystemy ożywione mają to do siebie, że czasami nasze oczekiwania są być może wygórowane. Musiało upłynąć jednak dodatkowe parę lat, aby te problemy, zwłaszcza z oceną fizykochemiczną, pozwoliły na stwierdzenie, tak, mamy Brdę w mieście czystą.
Przyroda musiała wrócić do równowagi, do homeostazy. Halo, halo.
No.
Tak, słuchamy.
Dzień dobry Państwu. Ja mieszkam na osiedlu na Skarpie w Toruniu.
Tak.
2 lata temu wymieniłem nowe kolanka tam w podejściu pod zawozmywak. No i wczoraj przypadkowo demontowałem te kolanka. W tych kolankach jest potężna ilość brudu, można powiedzieć, czarnego, nie?
Co to jest, tak?
W wodzie w Toruniu, czy to... No uważam, że gdyby nie było rozbioru wody, no to po dwóch dniach chyba płynęłaby tak zwana gnojówka.
Rozumiem. To jest normalne. Dowiedzmy się, co to jest. Czy to jest normalne?
Szkoda, że nie mogę zadać dodatkowego pytania, bo rozumiem, że chodzi o kolanka z wodą. Natomiast podejrzewam, że rzeczywiście tam jest bardzo mały rozbiór i następuje być może osadzanie się wtórne jakichś zanieczyszczeń, które znajdowały się w rurach.
I to później zaczyna tam...
I to po prostu osadza się namnażać w jednym się. Miejscu, zaczyna się, na tym się tworzyć.
Jest sposób, żeby poradzić.
Jeżeli to jest błona biologiczna, to
ona zaczyna się rozwijać i w momencie, kiedy się zaczyna rozwijać, namnażać, powoduje, że no jest taka zaczyna się robić taki galaretowaty, ciemny
cuchnie.
Osad. I zaczyna cuchnąć.
A jest jakiś sposób na to, żeby się tego pozbyć?
Teoretycznie przedsiębiorstwo wodociągów powinno raz częściej może w tym odcinku płukać sieć wodociągową. No i samemu być może pan ma zbyt małe rozbiory w swoim zlewozmywaku.
Czyli za mało wody zużywa?
No być może.
Tak, to oto z tą naszą wodą jest. Sporo ciekawych telefonów, sporo ciekawych pytań. A naszymi gośćmi byli dzisiaj pan prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Bydgoszczy, pan Stanisław Drzewiecki, którego nie ma już w studio, bo za 4 minuty, dokładnie o 13:00 w bydgoskim ratuszu rozpoczyna się konferencja poświęcona temu, o czym mówił pan Marek Jankowiak, rzecznik prasowy, czyli Bydgoszcz przestaje bać się deszczu, o tym, jak będziemy wykorzystywać ową deszczówkę. Ta konferencja na pewno znajdzie odbicie w naszych serwisach informacyjnych, a dobrą radą służyła dzisiaj państwu pani Agnieszka Cendrowska-Kociuga, kierownik działu technologicznego wodociągów i kanalizacji. Pięknie dziękujemy pani Agnieszko. A wiedzą o tym, jakie wody są w naszym regionie, dzielił się z państwem pan Jacek Goszczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Dziękuję bardzo.
No to co państwo, hop, szklankę wody.